Jakub Barwiński, Polskie Radio 1030 Chicago, Ameryka.pl. Niezwykle miło mi jest dzisiaj gościć w naszym nowym cyklu wywiadów byłego ministra edukacji i nauki, obecnego posła, profesora KUL, doktora habilitowanego nauk prawnych, pana Przemysława Czarnka. Dzień dobry, panie Przemysławie.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim.
Na sam początek naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy poruszyli na pewno tematy, które są aktualne, tematy, które były omawiane na ostatniej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, czyli mówimy tutaj o programie SAFE, o sprawie marszałka Czarzastego i o Radzie Pokoju. Więc może zacznijmy, panie pośle, od programu SAFE. Jednym z głównych tematów ostatnich dni jest właśnie wspomniany program SAFE, czyli unijne finansowanie rozwoju obronności. Zwolennicy mówią o ogromnej szansie dla Polski, a krytycy o ryzyku uzależnienia od struktur europejskich. I tutaj mam do pana pytanie. Jak pan ocenia ten program? Bardziej jako szansę czy jako zagrożenie?
To powinno się nazywać Safe German Economy i wtedy byłaby pełna jasność już w samym tytule, a to nie okroić tylko do Safe. Otóż, szanowni państwo, żeby państwu przybliżyć sytuację i naocznie wskazać na absolutne zagrożenia programu, to chcę państwu powiedzieć rzecz następującą. Unia Europejska, w której prym wiodą Niemcy, ustanowiła program pożyczkowy w ramach 150 miliardów euro przeznaczonych na pożyczki, na zbrojenia. Polsce przyznano linię kredytową, bo to na razie jest linia kredytowa, w wysokości 43 miliardów euro, czyli jakieś 185 miliardów złotych. Od groma pieniędzy, bo to jest cały budżet na obronę jednoroczny państwa polskiego. Tylko że, po pierwsze, stwierdzono, że za te pieniądze nie można kupić nic poza Europą. No, a w Europie nie można kupić nic, co by zwiększało potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej, bo w Europie nie produkuje się sprzętu tej klasy i na taką skalę, która byłaby dzisiaj konieczna do tego, żeby zwiększyć nasze zdolności obronne. Poza tym myśmy już nakupili sprzętu w Korei i w Stanach Zjednoczonych, bo tylko tam można go było szybko kupić i trzeba nam czegoś kompatybilnego. Żeby państwu pokazać skalę produkcji sprzętu w Europie, no to Niemcy wykonali zamówienie węgierskie na 44 Leopardy, ich czołgi, w ciągu prawie 7 lat. No to Putin się przekręca, prawda, ze śmiechu tam gdzieś w tych swoich schronach, jak o tym myśli. No ale nie można za te pieniądze, za tą pożyczkę europejską kupić nic poza Europą, tylko w Europie. No więc, no ale dobrze, bierzemy te pieniądze, no bo przynajmniej kupimy coś w Europie. No, twierdzi się, że 80% z tych pieniędzy ma pójść do polskiej zbrojeniówki. No dobrze, no ale do polskiej zbrojeniówki i kupimy co? No możemy kupić borsuki, możemy kupić amunicję, ale to w dalszym ciągu nie zwiększa naszego potencjału obronnego. To rzeczywiście są pieniądze inwestowane w polską zbrojeniówkę i to jest jedyny użytek z tego sejfu ewentualnie, tylko że to też jest nieprawda, bo kiedy myśmy do tej ustawy o SAFE chcieli dać poprawkę, która by zapewniała, że te pieniądze mogą być tylko i wyłącznie wydane na polską zbrojeniówkę do 90%, to oni ją odrzucili, czyli chcą czy nie chcą, czy mówią, że będzie do polskiej zbrojeniówce, a nie chcą, żeby to zapisać. Już wiemy, dlaczego nie chcieli, dlatego że polska zbrojeniówka to jest szeroka nazwa wszystkich fabryk zbrojeniowych, które są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czyli również niemieckich, szwedzkich, francuskich, niekoniecznie polskich. Więc może być jakaś firemka, która przepuści kilka miliardów złotych pożyczki, którą Polacy będą spłacali przez 55 lat, a i tak zakupi sprzęt w Niemczech, bo w Polsce tego nie ma. Borsuków też nie kupimy 100 tysięcy, bo nam jest nie potrzeba 100 tysięcy borsuków. W związku z tym tak to wygląda. I teraz smaczki najważniejsze. Niemcy z tej pożyczki SAFE ze 150 miliardów euro nie wzięły ani euro, ani jednego euro. A ambasador Republiki Federalnej Niemiec był obecny podczas głosowania i aktywnie działał w sieci na portalu X, mówiąc o dyskusji na temat programu SAFE. Widać tutaj jak na dłoni, że program SAFE to jest pożyczka od Niemców na zakup u nich sprzętu, który niespecjalnie nam jest potrzebny taki właśnie, nie mają takiej ilości jak trzeba, ale to jest pożyczka, która ma wzmacniać przede wszystkim potencjał gospodarki niemieckiej, która podupada, bo przemysł motoryzacyjny u nich niestety przeżywa mocny kryzys. Mówię niestety, bo nam wcale nie zależy na kryzysie w Niemczech, ale tak to po prostu wygląda. I co najważniejsze? Otóż my, kiedy rządziliśmy, zwiększyliśmy budżet na obronność do ponad 4% PKB. Byliśmy przez to chwaleni również przez naszych sojuszników amerykańskich. Kupowaliśmy sprzęt amerykański, koreański, kompatybilny z amerykańskim, po to, żeby wzmacniać naszą obronność. Na ten cel stworzyliśmy fundusz wsparcia sił zbrojnych, w którym mamy 70 miliardów złotych. Różnica pomiędzy tymi 70 miliardami złotych, a tą pożyczką niemiecko-europejską jest taka, że my te pieniądze możemy wydać na sprzęt, który jest na świecie. Wszędzie, także w Korei, także w Stanach Zjednoczonych. I teraz SAFE-em oni zastąpią ten fundusz wspierania sił zbrojnych, w związku z tym tak naprawdę ograniczymy swoje możliwości zakupów tylko do Europy, czytaj tylko do Niemiec i do Francji i nie kupimy tego za potrzebne. Krótko mówiąc, jedno wielkie zagrożenie, kaganie jest na naszą niepodległość i suwerenność, ograniczenie możliwości normalnego decydowania o swoim losie, o swoich zbrojeniach.
Panie pośle, wobec tego mam jeszcze dwa tematy w ramach programu SAFE. Ten jeden temat, poniekąd pan już na to odpowiedział, dlatego że chciałem spytać, jakie konkretnie warunki Polska powinna właśnie w tym momencie wpisać do tego programu SAFE, żeby było to dla nas realnie opłacalne i bezpieczne. Czy jest to ten jeden warunek, o którym pan powiedział, czyli że te pieniądze możemy wykorzystać na całym świecie, czy jeszcze myśli pan o jakichś innych konkretnych warunkach?
Tego warunku już się nie da wpisać, bo sam program został przyjęty w ten sposób na szczeblu Unii Europejskiej i Tusk nie protestował przeciwko temu, że można kupić tylko w Europie ten sprzęt. Czyli wykluczyliśmy już możliwość współpracy z naszymi koreańskimi czy amerykańskimi dostawcami, którzy akurat ten sprzęt produkują, bo Europa jest zapchana. Więc tego się już nie da wpisać i to jest rzecz, która już jest nie do przeskoczenia i dyskwalifikuje ten program. Ale żeby jeszcze ratować, widząc pęd nieprawdopodobny i stawianie pod ścianą nas szantażem tak moralnym, że jak nie będziecie chcieli pieniędzy z Europy, to stracimy niepodległość, no to chcieliśmy wpisać do ustawy o programie SAFE tylko w Polsce i tylko na polską zbrojeniówkę można to, tę pożyczkę zaciągać. No oni to odrzucili, więc my oczekujemy, że oni to przyjmą w Senacie. Jeśli przyjmą to w Senacie i te pieniądze z pożyczki, którą można zaciągnąć, a której nie trzeba zaciągać, będzie można tylko do polskiej zbrojeniówki, stricte polskiej zbrojeniówki dawać, to wtedy my się będziemy mogli zastanowić nad tym, czy to poprzeć, ale oni tego nie chcą zrobić, bo mają inne plany. Mają już kupę cwaniaszków, którzy krążą wokół tych pieniędzy. Mają firemki, które zakupią coś w Niemczech, a powiedzą, że w niemieckich firmach, a powiedzą, że jest sprzedane z Polski. I tak oto się kręci biznes, który ze zdolnościami obronnymi Rzeczypospolitej Polskiej ma niewiele wspólnego.
Panie pośle, to na zakończenie tego tematu mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan ocenia sposób, w jaki obecny rząd komunikuje kwestie bezpieczeństwa i obronności? Czy Polacy mają dzisiaj pełną jasność co do kierunku strategicznego państwa? Dlatego, że ostatnio pojawił się taki sondaż. Wiemy, że z sondażami to bywa różnie, ale pojawił się taki sondaż, gdzie pytanie brzmiało, jak ocenia pan, pani unijny program SAFE. To był sondaż na zlecenie Rzeczpospolitej. I z tego sondażu wynika, że co trzeci Polak nie potrafi określić swojego stanowiska w tej kwestii.
No to jest zupełnie oczywiste, dlatego że rząd proniemiecko-rosyjski, bo jak się jest proniemieckim, to jest prorosyjskim, Niemcy dopiero co ogłosili, że ich największym sąsiadem jest Rosja i czekają na to, aż będą mogli sobie uregulować z nią stosunki, jakby Polski po drodze nie było, no to wtedy rzeczywiście się stosuje tego typu chwyty marketingowe, powtarzane przez TVN, przez TOK FM, przez Gazetę Wyborczą, przez TVP w likwidacji, to trafia niestety bardzo dużej części społeczeństwa i to jest nasz największy problem.
Panie pośle, przejdźmy w takim razie do drugiego tematu. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego były trzy tematy. Kolejnym tematem głośnym ostatnio
tylko
był
tylko jedną
temat...
rzecz, jak pan pozwoli, to wieńczos ten SAFE. Otóż za każdym razem w historii Polski, kiedy Niemcy ponad polskimi głowami dogadywali się z Rosją, to wtedy rzeczywiście dla Polski nieszczęście było gotowe. Za każdym razem, kiedy do tego wszystkiego włączały się Stany Zjednoczone, to odzyskiwaliśmy niepodległość w 1918 roku, to odzyskiwaliśmy niepodległość w 1989 roku, to mogliśmy również dzięki tu z kolei już Polakom z Ameryki i Błękitnej Armii wygrywać bitwę z bolszewikami w 1920 roku. Dzisiaj program SAFE to jest kolejny bardzo ważny element wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy, na czym cholernie zależy Niemcom, którzy koniecznie chcą ponownie nawiązać najbliższe z możliwych relacje z Rosją. W takim układzie tylko ślepy może stwierdzić, że to jest korzystne dla Polski. Nigdy nie było i nie będzie.
My przejdziemy w takim razie do drugiego tematu z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Drugim tematem była sprawa marszałka Czarzastego. Ostatnio w mediach wrócił temat relacji biznesowych wokół spółki PDK Hotele zarządzającej hotelem Mościcki Spale. I tam jest wątek dotyczący Swietłany Czestnych, obywatelki Rosji, która według m.in. publikacji prasowych ma udziały w spółce hotelowej powiązanej z otoczeniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. I tutaj kluczowe pytanie chyba nie brzmi dzisiaj, kto z kim się zna, tylko czy nasze państwo i nasze służby mają obowiązek to wyjaśnić, jeżeli pojawiają się takie informacje o możliwych powiązaniach z rosyjskimi strukturami gospodarczo-państwowymi. Pan ostatnio przypominał w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że pan nie głosował na Włodzimierza Czarzastego, wyjął pan kartę, bo uważał pan, że nie powinien być nawet wicemarszałkiem, a dzisiaj mówi pan, że powinien podać się do dymisji, nie tylko z powodu tego zamieszania z Trumpem, ale no właśnie przede wszystkim ze względu na te wątpliwości.
Dokładnie tak, dlatego że mówimy po pierwsze o drugiej osobie w państwie zgodnie z hierarchią stanowisk w państwie polskim i to osobie, która odmówiła wypełnienia ankiety bezpieczeństwa i to nie teraz, kiedy jest marszałkiem, bo ma z tytułu urzędu dostęp do informacji niejawnych, ściśle tajnych, ale wtedy, kiedy był członkiem Komisji do Spraw Służb Specjalnych, odmawiał wypełnienia ankiety bezpieczeństwa. Odmawiał dlatego, że jest powiązany z panią Czesnych z Rosji, która to pani Czesnych jest powiązana z domem aukcyjnym w Moskwie, ściśle związanym z największym bankiem rosyjskim, nadzorowanym bezpośrednio przez Kreml. Ten dom aukcyjny zajmuje się nie tylko dziełami sztuki, ale również handlem majątku Federacji Rosyjskiej. Więc trudno, żeby wymyślić sobie jakieś ściślejsze powiązania z Kremlem drugiej osoby w państwie, które jest z kolei szantażowane przez Rosję, przez ten sam Kreml i z tego samego Kremla do tego państwa, czyli do Polski, płyną groźby. Groźby. W związku z tym, no to jest rzecz, która dyskwalifikuje tego człowieka w ogóle z życia publicznego, już nie mówiąc o tym, że powinien być przestać drugą osobą w państwie. Dziś, kiedy widzę wpisy naszych kolegów z PSL-u, że to my jesteśmy prorosyjscy, bo w przyszłości kto wie, z kim stworzymy rządy, no to ludzie, którzy wybierają na stanowisko marszałka człowieka powiązanego z kobietą, bezpośrednio powiązaną z Kremlem i z Federacją Rosyjską, ze ścisłymi władzami, no to tu mamy do czynienia z potężnym zagrożeniem państwa polskiego, i z tego tytułu apelujemy każdego dnia do naszych przyjaciół, czy z Polski 2050, czy z PSL-u, odsklijcie się ludzie i przestańcie służyć czemuś, co szkodzi interesom Polski bezpośrednio.
Panie pośle, a co pan myśli o wyjaśnieniach Kancelarii Sejmu? Kancelaria Sejmu odniosła się do tego krótko. Tłumaczyła, że znajomość marszałka z Czesnych miała wynikać z okresu działalności wydawniczej i że nie ma relacji towarzyskich. Czy takie wyjaśnienie pana uspokaja?
Ale mnie nie interesuje, czy pan marszałek Czarzasty pije wódkę z panią Czesnych, czy nie. Czy z nią tańczy, czy nie. Mnie interesuje, że jego żona jest w spółce razem z panią Czesnych, która ma bezpośrednie powiązania na Kremlu. To jest kontakt absolutnie, wie pan, według mojej znajomości procedur w MSZ-cie przynajmniej, nigdy nie byłem w MSZ-cie, ale słyszałem o różnych przypadkach, to nawet jednego bardzo pobożnego, konserwatywnego konsula polskiego, wicekonsula, nie awansowano do roli konsula tylko dlatego, że jego żona, Polka z pochodzenia, ma białoruskie, wie pan, obywatelstwo, ale Polka z pochodzenia i nie ma w ogóle żadnego zaangażowania. Sam fakt ten powodował, że już nie może być konsulem w Stanach Zjednoczonych. No to jak to przełożyć do marszałka Sejmu? Nie tam konsula, tylko marszałka Sejmu, drugiej osobie w państwie, którego żona ma bezpośredni biznes z kobietą umocowaną na Kremlu.
No to panie pośle, co teraz robimy z tą sytuacją? Mówił pan między innymi, pytany był pan ostatnio między innymi o sam wniosek o odwołanie marszałka Czarzastego. Wspomniał pan, że takie składanie wniosku o odwołanie bez tych głosów nie ma sensu. Więc co wobec tej sprawy można zrobić w tym momencie?
Trzeba pracować organicznie, trzeba apelować do wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób powiązani z częścią posłów z koalicji 13 grudnia i pokazywać potężne niebezpieczeństwo. Ja myślę, że to drążenie skały jednakowoż, czyli twardego materiału, przyniesie rezultat i przed końcem kadencji, jeszcze być może w tym roku, uda się marszałka Czarzastego zmusić do dymisji albo odwołać. No ale do odwołania potrzebne jest 231 głosów, więc gdybyśmy dzisiaj złożyli ten wniosek, pewnie by to się nie udało, a dałoby tylko siłę Czarzastemu.
Przejdźmy w takim razie do ostatniego tematu z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tym tematem była sprawa Rady Pokoju. W wywiadzie dla Rzeczpospolitej wspomnianym mówił pan, że Polska powinna wejść w struktury Rady Pokoju, bo wszystko, co globalne, powinno odbywać się z naszym udziałem. Co myśli pan w takim razie o samych kontrowersjach związanych z tą radą i oczywistej niechęci do Donalda Trumpa, przeciwników tego rozwiązania?
Ja mogę zrozumieć przeciwników Donalda Trumpa. Nie wszyscy lubią Donalda Trumpa. Mi się nie wszystkie działania Donalda Trumpa podobają, a przynajmniej sposób działania Donalda Trumpa, daleki od konwenansów dyplomacji i kontaktów międzynarodowych na szczeblu politycznym. Natomiast to nie ma nic do rzeczy. Mamy dzisiaj rzeczywistość następującą. Mamy Stany Zjednoczone, które wiodą prym w dalszym ciągu, jeśli chodzi o kwestie militarne, obronę narodową, nakłady na obronę. Mamy ONZ i Radę Bezpieczeństwa Narodowego, które są do natychmiastowej likwidacji, w moim przekonaniu. Nie wnoszą nic kompletnie, jeśli chodzi o pokój na świecie. Wręcz przeciwnie, w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego zasiadają dyktatorzy, którzy, państwa dyktatorskie, które troszczą się o to, żeby ten swój dyktat dalej utrzymywać, żeby dalej wojny mogły prowadzić. No Rosja jest w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, bezpośrednio atakują w sposób bestialski Ukrainę. ONZ nie robi nic, jeśli chodzi o chociażby ludobójstwo na chrześcijanach w krajach afrykańskich, muzułmańskich, jeśli chodzi o głód na świecie w wielu miejscach. Nie robił nic, jeśli chodzi o głód w Wenezueli. Przecież do głodu wręcz doprowadził Maduro Wenezuelczyków, chociaż powinni żyć w kraju mlekiem i miodem płynącym. Nie robi nic, jeśli chodzi o przeciwdziałanie ludobójstwa bestialskiego w Korei Północnej. Krótko mówiąc, ONZ zajmuje nas jakimiś opowieściami o pokoju i do tego pokoju kompletnie nie przykłada ręki. Wręcz przeciwnie, zasiadają tam ci, którzy ten pokój naruszają w sposób bestialski i to bezpośrednio w sąsiedztwie naszych granic. Rozumiem, że Donald Trump wymyślił inny rodzaj porozumienia międzynarodowego, Radę Pokoju, która by efektywnie oddziaływała na pokój na Bliskim Wschodzie w pierwszej kolejności, ale to również rozciągałoby się na inne miejsca. Nie rozumiem, dlaczego Polska miałaby nie przystąpić do tej Rady Pokoju. Nie wiem, jak ona się rozwinie i czy ona się rozwinie, czy ona efektywnie uzupełni ONZ czy Radę Bezpieczeństwa Narodowego ONZ-u, ale jest na to szansa, to jest ruch w dobrym kierunku. Jeśli to jest ruch w dobrym kierunku, to uważam, że powinniśmy w tym być. Bzdurą jest, że musimy za to zapłacić $1 miliard, nie ma takiego obligo. Wymagana jest tylko zgoda rządu polskiego, bo nasza konstytucja jest tak pogmatwana, jeśli chodzi o system rządów, że ta polityka zagraniczna wymaga współdziałania prezydenta i Rady Ministrów. I tu nie rozumiem, znaczy rozumiem, proniemiecki rząd nie będzie chciał rozwoju Rady Pokoju, która będzie rzeczywiście alternatywą dla Rady Bezpieczeństwa Narodowego ONZ. No to jest zrozumiałe. Z punktu widzenia interesów polskich powinniśmy być w Radzie Pokoju.
Przejdźmy, panie pośle, w takim razie do kolejnych tematów. Tutaj na pewno chciałbym spytać o kierunek PiS i o przyszłość właśnie waszej partii. W ostatnim wywiadzie wspomniał pan, że PiS walczy przede wszystkim o zwycięstwo samodzielne, tak jak w 2015 czy w 2019 roku, a dopiero później, jeżeli wyborcy zdecydują inaczej, pojawią się rozmowy koalicyjne. Ale tutaj pojawiają się też inne głosy oczywiście wokół tego. Pojawia się jeden fundament, czyli że współpraca z ludźmi Tuska jest wykluczona, że to wiemy na pewno, że jest wykluczona ze względu na pierwszy punkt deklaracji polskiej. Czy mógłby pan, panie pośle, przypomnieć naszym widzom i słuchaczom właśnie samą deklarację polską i ten pierwszy punkt?
Po wyborach prezydenckich wygranych szczęśliwie przez Karola Nawrockiego, patrząc na deklarację toruńską, którą przygotował Sławomir Mentzen do podpisu Karolowi Nawrockiemu, tam było 8 punktów, myśmy stworzyli naszą deklarację warszawską, deklarację polską, jako Prawo i Sprawiedliwość. I zaprosiliśmy do analizy tej deklaracji i do dyskusji nad nią inne ugrupowania prawicowe. Spotkało się to wręcz z agresją Sławomira Mentzena, który tam zaczął krzyczeć, że to nie Konfederacja potrzebuje PiS-u, tylko PiS potrzebuje Konfederacji. Ja mu odpowiedziałem, że ani PiS nie potrzebuje Konfederacji, ani Konfederacja PiS-u, tylko Polska potrzebuje odpowiedzialnego rządu. To jest zupełnie oczywiste. W każdym razie ta deklaracja polska ma 10 punktów i wśród nich punkt pierwszy jest następujący. Prawo i Sprawiedliwość dąży do samodzielnego zwycięstwa, a jeśli by takie zwycięstwo było niemożliwe, to może zawierać koalicję ze wszystkimi, za wyjątkiem Tuska i jego ludzi. Tu nawet nie chodzi o szeroką, bo mogą się zdarzyć posłowie Platformy Obywatelskiej, którym oni są dzisiaj na Sejmie również, którzy mają już dość tego wszystkiego, ale nadal gdzieś coś ich trzyma, prawda, przy tej Platformie. Natomiast chodzi o ludzi Tuska, o Tuska i jego ludzi, którzy po prostu występują w interesie antypolskim i wielokrotnie dawali temu wyraz i dawali to do zrozumienia. Na tym polega ten nasz punkt pierwszy, który nie wyklucza żadnych innych koalicji.
Nie wyklucza żadnych innych koalicji, czyli oczywiście tutaj pytaniem takim następnym, które interesuje wiele osób, jest kwestia współtworzenia ewentualnego rządu z Grzegorzem Braunem, więc o to chciałbym na pewno podpytać, dlatego że w różnych wywiadach wypowiada pan się na ten temat. W ostatnim wywiadzie z Robertem Mazurkiem dla kanału Zero wspomniał pan, że będzie to trudne z uwagi na, jak to pan powiedział, negacjonizm punktowy Brauna. Czyli tutaj dla naszych słuchaczy i widzów wyjaśnienie, negacjonizm, czyli zaprzeczanie istnienia czegoś, co jest powszechnie, historycznie, naukowo uznawane za prawdziwe, czyli tutaj jak na przykład wypowiedzi Grzegorza Brauna na temat zbrodni Holokaustu. I mówi pan, że owy negacjonizm jest nie do zaakceptowania. Ale już walka o wyborców Brauna jest jak najbardziej w planie. Jakby pan mógł to skomentować?
Otóż Grzegorz Braun i jego elektorat dzisiaj według sondaży różnych jest mniej więcej w przedziale od 6 do 10%. Z badań wynika, myślę, że nie zbyt szczegółowych, ale jednak jedyne, które są brane pod uwagę dzisiaj, wynika, że ponad połowa tego dzisiejszego elektoratu Brauna to są byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Więc siłą rzeczy program, który przygotowujemy, jest programem obliczonym na to, że jeżeli się tym wyborcom, byłym wyborcom PiS-u nie spodoba Grzegorz Braun, to żeby mieli gdzie wrócić do odpowiedzialnej prawicy konserwatywnej, która wyciąga błędy, wnioski ze swoich błędów, które też popełniła, ale która jako jedyna przedstawia odpowiedzialny program prawicy w rozmaitych aspektach i gospodarczym, i społecznym, i demograficznym, i edukacyjnym, i naukowym, i międzynarodowym, i bezpieczeństwa. Więc w tym sensie my wracamy się do elektoratu Brauna, który uznajemy przynajmniej w zdecydowanej większości za taki, który mógłby zagłosować również za nami, tak jak głosował za nami jeszcze na przykład w 2019 roku. Co do samego Grzegorza Brauna, istotnie jego zachowania pojedyncze, bądź jego niektóre poglądy negacjonistyczne, jak ładnie pan zdefiniował ten negacjonizm bardzo szeroko, to nie jest kwestia tylko Holokaustu, tylko kwestia rzeczy naukowo udowodnionych. Ja na przykład nie zgadzam się w żadnym wypadku z tezą. Toczyłem zresztą tę dyskusję również w Ameryce z naszymi przyjaciółmi Polakami w Ameryce. Nie zgadzam się z tezą, że nie było COVID-u. To, że COVID był wymyślony sztucznie gdzieś w laboratoriach w Wuhan i jego głównym beneficjentem były firmy farmakologiczne na całym świecie, które nabiły sobie kabzę nieprawdopodobnie kosztem życia ludzkiego, to jest jasne. Ale to, że on był jako sztuczny i zabijał ludzi, to jest druga jasność. Osobiście mam w rodzinie ludzi, osobiście mam ludzi, które też ratowałem z tego COVID-u, więc mówienie, że nie było COVID-u i trzeba było nic nie robić, jest absolutną bzdurą. I tu się absolutnie fundamentalnie nie zgadzam z Braunem i z niektórymi jego ludźmi. Także z moim przyjacielem, jednym czy drugim, który jest dzisiaj u Konfederacji Korony Polskiej. Co do negowania Holokaustu, to jest kwestia bardziej złożona. Chciałbym powiedzieć, że myślę, że w niektórych sprawach Braun nawet jest przekręcany w tym sensie, że skoro mówił w Oświęcimiu, że w Auschwitz nie było komór gazowych, to nawet kto wie, czy nie miał racji, bo przecież komory gazowe były w Birkenau. Traktujemy ten obóz jako cały jeden, prawda? Auschwitz-Birkenau, położony w dwóch sąsiadujących miejscowościach i tworzący jeden cały kompleks do zabijania ludzi stworzony przez Niemców. Więc gdyby ktoś powiedział, że w Auschwitz-Birkenau nie było komór gazowych, to rzeczywiście byłby negacjonistą Holokaustu potężnym. Natomiast w samym Oświęcimiu zdaje się, że komór gazowych nie było. Dzisiaj one są stworzone na cele edukacyjne, co też nie ma w tym nic złego. Natomiast pytanie, jaką intencję miał w tym wszystkim Braun i po co jest ta przemowa przed Auschwitz tego rodzaju i co to ma wspólnego z rzeczywistością. No, tu są problemy, które rzeczywiście mogą być bardzo trudne do pokonania, co wcale nie znaczy, że będą również w Sejmie ludzie, którzy wejdą tam z list Brauna, z którym będzie można współpracować. To jest całkowicie możliwe. Poza tym rzecz najważniejsza i fundamentalna. Nawet jeśli byśmy nie wygrali samodzielnie, bo zdarzyło się to tylko dwukrotnie w historii III Rzeczpospolitej Polskiej, to przecież kto wie dzisiaj, kto wejdzie do Sejmu w przyszłym roku, jacy będą posłowie, którzy posłowie, jakie nazwiska wejdą z Konfederacji Korony Polskiej, oni tego nie wiedzą. My tego nie wiemy tym bardziej. Czy w ogóle wejdą tacy ludzie jak Braun do Sejmu w przyszłym roku? Więc mówienie dzisiaj o tych koalicjach jest absolutnie zaciemnianiem rzeczywistości. My dzisiaj po pierwsze tworzymy program, który będzie dla wszystkich. I Konfederacji Mentzena, i Bosaka, i Brauna w sensie elektoratów. Proszę bardzo, to jest również dla was oferta rządzenia odpowiedzialnego, konserwatywnego, chrześcijańskiego, po to, żeby jeśli zdecydują się jednak opuścić tamte formacje i nie głosować na nie, to żeby mieli alternatywę w postaci PiS-u. Jeśli się nie uda zdobyć samodzielnej większości, będziemy tworzyć koalicję z tymi, którzy będą chcieli tworzyć rząd odpowiedzialny dla Polski. Wykluczamy na wstępie Tuska i jego ludzi, bo oni już udowodnili, że z odpowiedzialnością za Polskę nie mają nic wspólnego.
Panie pośle, wobec tego zamykając temat Grzegorza Brauna, chciałbym pana podpytać jeszcze tylko krótko o wypowiedź ambasadora USA w Polsce, który właśnie powiedział niedawno, że w przyszłym rządzie udział Grzegorza Brauna stanowiłby dla Stanów Zjednoczonych poważny problem, określając go jako polityka o wyraźnie antyamerykańskich poglądach, ale z drugiej strony podkreślał to, co oczywiście wiemy, że Polska jest wzorem sojusznika i że obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą pozostaje stabilna. Jak pan ocenia tę wypowiedź, tak zamykając temat Grzegorza Brauna?
Nie ma bardziej antyamerykańskiego polityka niż Donald Tusk dzisiaj. Nie ma bardziej antyamerykańskiej polityki niż polityka niemiecka, dzisiaj reprezentowana w Polsce przez Tuska. I to pan ambasador Tom Rose musi wiedzieć. Zdaję sobie sprawę z poglądów pana ambasadora Thomasa Rose, również jeśli chodzi o te kwestie, które poruszyliśmy przed momentem dotyczące Grzegorza Brauna i mam świadomość tego, że mogą mu nie odpowiadać. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że dzisiejszy antyamerykański rząd musi zostać zastąpiony rządem niepodległości i suwerenności państwa polskiego, nastawionym na proamerykańskie również nastroje państwa polskiego i na współpracę transatlantycką, bo jest to korzystne i dla Polski, i dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast stwierdzam w sposób kategoryczny, to kto będzie w Polsce sprawował rząd, o tym zdecydują wyborcy przy urnach wyborczych. Zdaje się, że pan ambasador Thomas Rose prawa do głosowania w Polsce nie ma.
No to panie pośle, zakończmy może temat na chwilę przyszłości PiS takim jednym pytaniem odnośnie kandydata na premiera, dlatego że powiedział pan niedawno, że kandydat na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości może zostać przedstawiony wiosną. Wobec tego pytanie do pana, czy w dalszym ciągu to jest aktualne i jeżeli tak, to jakie cechy musi mieć dzisiaj właśnie taki lider, który ma poprowadzić Polskę w tych wymagających czasach? Czy tutaj skłanianie się ku młodych to jest na pewno takie wyjście numer jeden?
Takie słyszeliśmy zapowiedzi z ust pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i w tym kierunku idą prace kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele. Kto będzie tym kandydatem? Nie wiem, czy on rzeczywiście będzie wiosną już ogłoszony, czy może dopiero jesienią tego roku. Też nie wiem. Wiem, że potrzebujemy po stworzeniu już chociażby zarysu tego programu. Ten zarys będzie gotowy za chwilkę, w perspektywie 2-3 tygodni. Potrzebujemy człowieka, za którym pójdzie cała prawica, w szczególności Prawo i Sprawiedliwość, kogoś na miarę Karola Nawrockiego. Polityka jest spersonalizowana. Ludzie potrzebują przywództwa, więc wskazanie kogoś, kto byłby twarzą tego programu i który by kierował nas w kierunku zwycięstwa, a później byłby premierem, wydaje mi się rozwiązaniem dobrym. Czy to nastąpi już na wiosnę tego roku? Myślę, że tak, aczkolwiek pewności nie mam.
Panie ministrze, po wypowiedzi Donalda Trumpa o misji w Afganistanie wybuchła w Polsce burza, nie tylko w Polsce, ale w sumie też na całym świecie. Chodzi o jego słowa, że sojusznicy nigdy nie byli potrzebni, a w Afganistanie trzymali się trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu. No i tutaj teraz sedno. W tej dyskusji pojawia się też narracja, że Trump obraził polskich żołnierzy, chociaż de facto w tej wypowiedzi nie padło ani słowo Polska, ani polscy żołnierze. Była mowa ogólnie o sojusznikach NATO w Afganistanie. I pan powiedział ostatnio bardzo ważne zdanie. Radziłbym przyjaciołom z USA, żeby byli bardziej precyzyjni, bo takie wypowiedzi podsycają nastroje antyamerykańskie. No i właśnie, tutaj pytanie do pana. Czy dzisiaj największym zagrożeniem w polityce międzynarodowej nie są już same decyzje, ale właśnie sposób ich komunikowania?
Pan profesor Andrzej Zybertowicz na naszej konwencji programowej w październiku w Katowicach na jednym z paneli dotyczących bezpieczeństwa zresztą, w którym uczestniczyłem i ja, i Zybertowicz. Wtedy Andrzej powiedział zdanie, które mi zostało w głowie i zostanie do końca mojego życia politycznego co najmniej. Polityka nie ocenia się po tym, co powiedział, tylko jak go słyszała. I to jest rzecz niezwykle mądra, dlatego że na koniec nie liczy się, jakie miał intencje, tylko jak one zostały odebrane i co spowodowały. Największym zagrożeniem dzisiaj dla Europy, a w tej części Europy, dla Polski szczególnie i o Polsce myślimy, jest podsycanie nastrojów antyamerykańskich. Te nastroje są podsycane w Europie w sposób dramatyczny. Dość tylko zobaczyć, wspomnieć powitanie J.D. Vance'a na San Siro podczas inauguracji Igrzysk Olimpijskich. Człowiek, któremu Europa, czy człowiek, który reprezentuje państwo, któremu Europa całościowo zawdzięcza to, że jest wolna i te igrzyska mogą się rzeczywiście odbywać, został wygwizdany w wyniku antyamerykańskich nastrojów podsycanych w całej Europie. I w tym kontekście słowa Donalda Trumpa o sojusznikach, a przecież Polacy nie byli Amerykanami, tylko sojusznikami, no nie można być, znaczy jak się było na wojnie w Afganistanie, to albo się było Amerykanami, albo sojusznikami Amerykanów. No my Amerykanami nie byliśmy, więc byliśmy sojusznikami, a zatem mówienie, że byliśmy niepotrzebni i trzymaliśmy się z daleka od linii frontu, rzeczywiście jest wypowiedzią niepoważną i szkodliwą, bo mamy żywo w pamięci 43 ofiary, jeśli chodzi o żołnierzy, plus jedną ofiarę cywilną polską właśnie w Afganistanie. W Afganistanie, do którego Polacy ruszyli na wniosek Stanów Zjednoczonych, przecież my tam się nie wpychaliśmy sami, tylko Stany Zjednoczone szukały sojuszników. Wiadomo, że z punktu widzenia potencjału militarnego to był sojusz bardziej polityczny niż militarny i w tym sensie Amerykanie tam stanowili absolutnie trzon tej misji. Natomiast mówienie o tym, że byliśmy niepotrzebni, to jest pytanie, to po co Amerykanie nas o to prosili? Bo ci żołnierze mogli żyć dalej i ta jedna ofiara cywilna też mogła żyć dalej. Więc krótko mówiąc, jest to wypowiedź niepoważna, szkodliwa dla Polski również, bo patrzę z punktu widzenia interesu Polski, bo podsyca nastroje antyamerykańskie i dobrze by było, gdyby nasi przyjaciele amerykańscy zrozumieli, że także w interesie Stanów Zjednoczonych podsycanie choćby pośrednie i nieintencjonalne nastrojów antyamerykańskich jest szkodliwe.
Tutaj ma pan poseł oczywiście rację, niestety nasz prezydent Donald Trump nie potrafi się czasem ugryźć w język, no i właśnie później mu się to wszystko przekręca, wyciąga, dobrze wiemy jak to wygląda przez ostatnie lata u nas w Stanach Zjednoczonych. No to jak już jesteśmy przy temacie Stanów, to przejdźmy może na temat Polonii, dlatego że chciałbym tutaj z pana spytać krótko właśnie relacje Polonia-Polska. Panie pośle, wiemy dobrze, że Stany Zjednoczone to jedna z największych społeczności polonijnych na świecie. Czy uważa pan, że Polonia w USA nadal ma realną siłę polityczną i wpływ na relacje polsko-amerykańskie? Czy ten wpływ jest dzisiaj mniejszy niż kiedyś? Bo tutaj między innymi w Chicago i w okolicach widzimy takie głosy częste, że Polonia nie ma swoich przedstawicieli, że nie ma nas w kongresie, że nawet społeczności somalijskie mają swoje przedstawicielstwa w kongresie, a Polska taka mocna, z taką historią od wielu, wielu dekad, no nie potrafi się przebić, nie potrafi czegoś zrobić. Czy powinniśmy podjąć jakieś kroki i właśnie bardziej tutaj zacieśnić współpracę na linii Polska, Polonia, żeby ta Polonia miała duże wsparcie, żeby coś tutaj w Stanach Zjednoczonych móc zrobić, żeby położyć jakiś nacisk.
No ale to pan pomieszał dwie rzeczy i dwie rzeczywistości. Pierwsza rzeczywistość to Polonii w Ameryce. I tu rzeczywiście można powiedzieć, patrząc także na Chicago, najczęściej przez nas odwiedzane, no ta słabość Polonii, w sensie słabość na tle innych społeczności Stanów Zjednoczonych jest widoczna. No, sam pan powiedział przed momentem, że nawet Somalijczycy mają swoich przedstawicieli w kongresie, a my przedstawiciela w kongresie nie mamy, tak? Tak pan powiedział. Tak. No i to jest ewidentnie słabość Polonii, która przecież jest ogromna, która nie jest zorganizowana na tyle, żeby sama sobie dać reprezentację w kongresie na szczeblach centralnych Stanów Zjednoczonych, tak żeby sobie sprzyjać. No ale to jest jedna rzeczywistość, a ja patrzę na tę rzeczywistość z punktu widzenia Polaka w Polsce. I tu uważam, że mamy zaległości wielodekadowe, jeśli chodzi o nasze kontakty z Polonią amerykańską. Krótko mówiąc, nie potrafimy wykorzystać Polonii amerykańskiej na rzecz Polski. Będąc w Teksasie, w Panna Maria, tam gdzie rozpoczęła się w ogóle polska emigracja w 1854 roku, mówiłem do tamtejszej Polonii, w ogóle nie mówiącej po polsku, ale która odwiedza to chyba największe centrum dziedzictwa polskiego w Ameryce, a przynajmniej najbogatsze, krótko mówiąc, tam w tym Teksasie. Mówiłem, że my w Polsce musimy się nauczyć mówić o nas, że jest nas 60 milionów, a nie 38 milionów. Musimy w Polsce nauczyć się dostrzegać Polaków za granicą, nie dostrzegać ich w sensie takim, że a, to tam jest też nasz rodak, o tam też pomieszkają Polacy, nie, tylko dostrzegać potencjał Polaków za granicą, którzy chcą się angażować na rzecz Polski, a której my w Polsce nie tworzymy odpowiedniej płaszczyzny do współpracy. Przepraszam serdecznie, ale jeden sekretarz stanu w Radzie Ministrów zajmujący się Polonią na całym świecie, to jest śmiech na sali. Przepraszam serdecznie, ale jeden przedstawiciel do spraw kontaktów gospodarczych na 5 Stanów Zjednoczonych, to jest śmiech na sali. I takie są fakty. Zajmowanie się Polonią przez Senat to jest takie zajmowanie się symboliczne. Są tam jakieś organizacje polonijne, parę złotych im rzucimy, żeby był ten kontakt, prawda? To jest absurd. My w Polsce potrzebujemy konkretnego rozwiązania i ja to rozwiązanie proponuję wprost. My w Polsce, po dojściu do władzy, gdybym miał to na to jakikolwiek wpływ i mógł podpowiedzieć komuś, kto by to wykonał, powinniśmy zmienić ustawę o działach administracji rządowej, stworzyć odrębny dział administracji rządowej do spraw w Polonii, za granicą i stworzyć w związku z tym zupełnie odrębne wielkie ministerstwo do spraw Polonii. To byłoby ministerstwo wielkie, prawie że na wzór Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale zajmujące się czymś innym, dlatego że Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajmuje się relacjami z innymi państwami. Natomiast tutaj byłoby ministerstwo, w którym przedstawiciele Polonii mieliby swoich przedstawicieli, ja bym sobie życzył nawet, żeby takim ministrem do spraw Polonii w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej był, nie wiem, ktoś w rodzaju Dima Mazurkiewicza. Tutaj podaję tylko przykład, ale kogoś, kto jest przedstawicielem Polonii, urodzonym poza granicami kraju, mówiącym po polsku, ale będącym w gruncie przecież Amerykaninem, nie Polakiem, a który mógłby wykorzystać ten potencjał Polonii na rzecz Polski. Chodziłoby o to, żeby następne wizyty prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, premiera rządu polskiego, ministra spraw zagranicznych były współprzygotowywane przez Polonię. Bardzo często to właśnie Polonia potrafi odłożyć wszystkie potrzebne drzwi, czy to w firmach potrzebnych do naszej współpracy energetycznej, czy to w urzędach, prawda, na najwyższym szczeblu u gubernatorów, w kapitolach, a czego my nie wykorzystujemy. My, organizując wizytę premiera czy prezydenta, informujemy łaskawie Polonię, że za 2 tygodnie przyjedzie pan prezydent i zapraszamy, żeby sobie Polonia mogła uścisnąć dłoń z panem prezydentem. To na pewno jest zaszczyt, ale to nic nie daje dla Polski. Tymczasem jestem przekonany, że Polonia amerykańska myśli po polsku w sensie interesu państwa polskiego i chciałaby swoje znajomości, kontakty, sieci powiązań gospodarczych przełożyć na biznes propolski, tylko my jej nie dajemy szans i to musi ulec zmianie.
No z pewnością my chcielibyśmy bardzo takich zmian i liczymy na to, że takie zmiany się odbędą w przyszłości, no bo tak jak powiedział pan, panie pośle, no ja wcześniej, niestety te kontakty z nami, Polska, Polonia ograniczają się właśnie do tej kurtuazji. Symboliczne gesty, wizyty, zdjęcia na ściance, parada 3 maja.
To sobie można Boże Narodzenie obchodzić, tak. A nie interesy robić. No.
Tak, dokładnie tak. Panie pośle, już zbliżamy się do końca, chciałbym tylko takie...
Ale to zmienimy. Dzięki również Ameryce.pl.
No to mamy taką nadzieję i na to liczymy. Panie pośle, na koniec takie krótkie pytanie. Gdyby miał pan wybrać jedno główne narzędzie komunikacji z obywatelami w dzisiejszych czasach, w 2026 roku, to na co pan stawia bardziej? Czy jest to Facebook, czy jest to portal X? Które ma dzisiaj większą siłę oddziaływania? No bo u nas w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim X to jest potężna platforma.
A u nas w Europie X jest, czy tam jak my mówimy X, to jest przede wszystkim platforma polityczna i to jest bańka taka polityczna. Facebook ma zdecydowanie większe oddziaływanie, dlatego ja jestem obecny wszędzie. I na YouTubie, i na X, i na Facebooku, i na TikToku, bo wszystkimi ścieżkami trzeba docierać ze swoimi ideami. A do tego robię ogromną ilość spotkań bezpośrednich. Przejechałem ponad 100 tysięcy kilometrów tylko w kampanii wyborczej. W zeszłym roku tylko odbyłem ponad 110 spotkań w terenie. Już w tym roku od początku stycznia zrobiłem ponad 20 spotkań w całej Polsce, bo bezpośredni kontakt też ma ogromne znaczenie.
To my zapraszamy na wszystkie profile społecznościowe pana posła Przemysława Czarnka. Przypominam, dzisiaj w naszym programie gościliśmy byłego ministra edukacji i nauki, obecnego posła, profesora KUL, doktora habilitowanego nauk prawnych, pana Przemysława Czarnka. Panie pośle, panie Przemysławie, raz jeszcze serdecznie dziękuję za nasze spotkanie.
Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu.
Polskie Radio. Jedyne konserwatywne radio w Chicago. Słuchaj nas na 10.30 oraz 104,7 FM.
Polskie Radio.